Historia żywa.
Jerzy Piasny, dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie w magazynie Historia Żywa, który realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś w programie opowieść o historii poznańskich ulic. Będziemy też mówić o modzie żołnierskiej. Teatr Ósmego Dnia obchodzi 60. urodziny. Pomnik biskupa Jana Lubrańskiego. Już niedługo odsłonięcie w Poznaniu. No i będziemy też przypominać Państwu o pracach archeologicznych, które trwały przez wiele, wiele lat na Starym Rynku. Za chwilę zaprosimy Państwa do Rydzyny, do Zamku Królewskiego. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Słuchacie historii żywej.
Odbudowie, rekonstrukcji i renowacji zamku w Rydzynie była poświęcona zorganizowana w ostatnim dniu kwietnia Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Była elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Konferencja w Rydzynie została też zorganizowana z okazji 30. rocznicy przyznania zamkowi wyróżnienia przez Europejską Federację Stowarzyszeń na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Europa Nostra. Zamek w 1945 roku zniszczyli żołnierze rosyjscy, podpalając go. Jego odbudowa, konserwacja i rekonstrukcja trwały już od ponad 50 lat, przypomina dyrektor zamku Zbigniew Szukalski.
Zamek jest wyjątkowy, jest największym zamkiem w Wielkopolsce, zamkiem, który ma bardzo dużą część materii jednak oryginalnej, pomimo tych wszystkich zdarzeń, które były szczególnie w 1945 roku. Tak naprawdę była to całkowita ruina. Ruina, która w zasadzie straszyła tutaj, ponieważ wszyscy mieszkańcy znali ten zamek od urodzenia, rył się właściwie w ich obraz od dzieciństwa, a tutaj właściwie budynek, który zachował tylko częściowo swoje mury, otwarte okna, bo oczywiście one uległy spaleniu, otwory okienne, drzwiowe, brak dachu. Także praktycznie rzecz biorąc, budynek wyglądał okrutnie i tak stał właściwie do mniej więcej 55 roku, kiedy konserwator zabytków w Poznaniu podjął takie działania już bardzo konkretne, aby zabezpieczyć tą budowlę. No i wtedy podjęto decyzję, aby oczywiście dachem tutaj nakryć, więc po prostu były już działania nad więźbą dachową, później już kryty był blachą, wówczas jeszcze blachą stalową, no ale ona już zabezpieczyła przed opadami, czy to deszczu, czy to śniegu. No i rozpoczęto wstawianie okien. Dopiero w roku 70, konkretnie w grudniu 1970 roku, pojawił się inwestor. Przyszły tutaj wieczysty użytkownik, a więc Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. No i wówczas tak naprawdę podjęto się tego działania, nie mając jeszcze w ogóle świadomości, jakie będą tego koszty. Był to moment przełomowy, całkowicie przełomowy, bo wtedy ruszyły te prace już kompleksowo. No najpierw do roku 77 odrestaurowano salę balową, ona była pierwsza, ale przede wszystkim zajęto się tymi sprawami technicznymi w środku, czyli wszelkie instalacje wodno-kanalizacyjne, powiedzmy sobie elektryczne i tak dalej, także te wszystkie rzeczy, które wymagały uzbrojenia, no i też wykonania takiego, można powiedzieć, stanu surowego. W takim kształcie zamek został oddany mniej więcej w 77 roku, ale już z funkcjonującą, tak jak powiedziałem, salą balową. Natomiast po roku 1977, mniej więcej z roczną przerwą, rozpoczął się drugi etap i to były prace już związane z wyposażeniem wnętrz, które trwały do roku 89. W międzyczasie, kiedy prace w środku trwały, a więc nad, można powiedzieć, restauracją sal po kolei, tam sala, powiedzmy sobie, morska, 4,5 roku, myśliwska, rycerska i tak dalej, tak naprawdę prowadzono pracę przy elewacji. No i tutaj też była, można powiedzieć, duża ciekawostka, dlatego że odkryto właśnie 7 z fresków zewnętrznych, czyli malowideł potężnych, które były po prostu potynkiem. Te malowidła zostały wówczas odkryte, zakonserwowane na takim etapie, na jaki można było wówczas zrobić. Tak naprawdę zamek został powtórnie otynkowany. No i do takiej formy go mniej więcej do dzisiaj pamiętamy.
Aktualnie jestem przewodniczącym Rady Fundacji Zamku Rydzyna, Andrzej Gołąbczak.
Panie profesorze, co pan czuje, kiedy pan przyjeżdża do Rydzyny i widzi, że cały czas coś się tutaj robi?
Widzę przeogromny postęp. Zamek w Rydzynie pamiętam. Pierwszy raz miałem z nim kontakt podczas takiej konferencji organizowanej przez Politechnikę Łódzką właśnie w Rydzynie. To był rok 71, jak się nie mylę. Czyli już po tym pierwszym etapie odbudowy zewnętrznej, gdzie kontury tego zamku no, ujrzały taką dzisiejszą okazałą postać, ale przypominającą historyczny obiekt. Wtedy to jeszcze były spartańskie warunki, brak ogrzewania. Pamiętam dmuchawą taką budowlaną, żeśmy podgrzewali, ponieważ był to okres zimowy. No ale dało się mieszkać. Te sale były dostosowane do normalnego życia.
Przez te lata zamek się zmienił bardzo?
Bardzo. Szczególnie tutaj należy podkreślić tą odnowę historyczną jego. Czyli z takich, można powiedzieć, surowych murów po remoncie zaczęły się ukazywać jego szczegóły, detale architektoniczne. No i oczywiście pierwsze zbiory zostały tutaj w salach odpowiednio zagospodarowane. No i sukcesywnie to się, w różnym tempie to się odbywało. Był ten okres taki trochę może zastoju finansowego, gdzie te remonty może spowolniły się, ale niemniej jednak no, tutaj władze wspomagały nas tu w takim nadawaniu kolejnych etapów odbudowy.
Panie dyrektorze, teraz pracujecie, kończycie pracę nad chyba najważniejszą salą.
Tak, sala Wielka Alkowa była tą salą, która nie została oddana i właściwie nie podjęto się nawet jej tutaj jakiejś, no nie wiem, restauracji, dlatego że po pierwsze była to sala wówczas też bardzo kosztowna. To już był rok 89, prace tutaj pomału się kończyły, natomiast sala wymagała wyjątkowego podejścia, dlatego że tam nie tylko było bardzo dużo sztukaterii i rzeźby, ale też potężne malarstwo, 10 fresków, 10 malowideł takich właśnie ściennosufitowych. No więc jak gdyby zdając sobie sprawę, że tu poziom artystyczny jest dużo większy niż w pozostałych salach, tego zadania nie zrealizowano. I właśnie teraz realizujemy właśnie tak pomału od roku 2019, kiedy pierwsze tutaj relikty, a więc kominek i kotara zostały odrestaurowane, ale później właściwie podeszliśmy już do sprawy budowy fasety. No i teraz właśnie ubiegły rok był tym takim dużym przełomem, kiedy rozpoczęto te prace, no i właściwie zrealizowano w ramach tej największej części dużego plafonu. Praktycznie rzecz biorąc, pragniemy je kontynuować w tym roku również wraz z malarstwem, które też teraz jest realizowane.
Tycjan Florko z firmy Rafael Decoration. Nadzorowałem pracę w Wielkiej Alkowej.
Duży ogrom prac?
Duży ogrom pracy, duże wyzwanie również. My robiliśmy przede wszystkim całą aranżację sufitu, założenie, jeżeli chodzi o sztukaterię, rzeźby, putta, tam były też woluty, muszle.
Putta, czyli?
To są małe takie cherubinki, dzieciaczki, aniołki, takie rubaśne po prostu. Jest ich sporo, dosyć. My wykonaliśmy 8. Każdy jakby z tych dzieciaczków, mogę tak powiedzieć, jest zupełnie inny, różni się od siebie, więc to były odrębne rzeźby figuralne. Docelowo jeszcze tam mają być 2 takie, na głównym takim lustrze sufitowym, ale to jeszcze przed nami.
Taka bardzo precyzyjna, wręcz zegarmistrzowska praca.
Tak, można tak powiedzieć i też technologicznie czy technicznie była mocno skomplikowana, bo różne technologie musieliśmy zastosować. Formy klinowe, formy silikonowe, pracę metodą ciągnioną. Przede wszystkim żmudna praca artystów rzeźbiarzy. Naprawdę super.
Wielka alkowa to królewska sypialnia.
Tak jest. Jest to królewska sypialnia naszego króla Stanisława Leszczyńskiego i jego małżonki Katarzyny Zopalińskich. Jest to sypialnia szczególna, dlatego że tam właśnie jest kompozycja 10 malowideł, orszak weselny Amfitryty i Posejdona. Posejdon, jako wiadomo, bóg mórz oceanów, Amfitryta jego wybranka, także tutaj no, jest to piękna kompozycja typowo barokowa i ona właśnie będzie nasze oko jak najbardziej cieszyć. My oczywiście docelowo będziemy starać się, aby tych elementów takich, o których oczywiście wiemy, w sali Wielka Alkowa jak najwięcej wprowadzić, żeby ten rytm historyczny i malarstwo związane też z malowidłami tutaj, czyli portretami tak Katarzyny Opalińskiej, jak i Stanisława Leszczyńskiego, prawdopodobnie jeszcze Marii Leszczyńskiej, te obrazy muszą zaistnieć po prostu w tej sali.
W Polsce w takich obiektach jest dużo takich sal?
Nie ma. Ta skala, że tak powiem, to jest naprawdę ewenement. Bardzo mało jest po prostu tak mocno rozrzeźbionych sal, plus jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie malowideł samych dodatkowo, to jest ewenement, naprawdę.
Jest szansa, że zamek w Rydzynie odzyska swoją dawną świetność?
Tak jest nasze marzenie, do tego dążymy. W tej chwili, jeśli chodzi o wszystkie te prace, które były dotychczas wykonane, a więc ściana wschodnia, włącznie z tymi gladiatorami, most północny, który wjedzie tutaj z traktu królewskiego do zamku, balkon, który też szpecił bardzo długo, no bo był praktycznie czarny, prawda, i zniszczony. Teraz sala Wielka Alkowa, no i też w tym roku rozpoczynamy też pracę przy ryzalicie, a więc tutaj przy tym głównym wejściu, jego otoczeniu, po to, aby też przede wszystkim do gzymsu, bo tam jest najgorzej, na nowo go otynkować, te wszystkie nisze, które tutaj są po grenadierach, czyli tutaj te z tymi małymi kartuszami, portal cały, żeby zrobić. Także no to wszystko jest tą częścią frontową, no i staramy się, żeby właśnie nie tylko w środku, ale również na zewnątrz ten blask po prostu odzyskiwał.
Materiał przygotował Jacek Marciniak, a już za chwilę poznamy kolejną historię poznańskich ulic.
Szukałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty, wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat i weszłam w świat, w nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, pasjanse, potem koncert w świetle świec, ktoś grał. Dzień na dno szuflady wrócił album z dawnych lat i zamknął się nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu, śmieszny świat, wyścigi na dynastach, ty i ja znów razem na wywczasach. Potem film z Rudolfem Valentino, pierwszy raz szumiało w głowie wino. Tyle lat przebiegłam w parę minut. To był świat naprawdę w starym stylu.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Dziś kolejna opowieść o historii poznańskich ulic. Przenosimy się w czasy zaboru pruskiego. Polacy i Prusacy, chcąc nie chcąc, musieli nauczyć się żyć razem w jednym mieście. Niekiedy miało to odzwierciedlenie właśnie w nazwach ulic. Więcej o tym w rozmowie Łukasza Kaźmierczaka z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Tydzień temu mówiliśmy o silnym śladzie pruskim w poznańskim nazewnictwie ulic. To właśnie Prusacy w czasach zaborów rozpoczęli akcję nadawania nazw ulic. To był oczywiście element akcji germanizacyjnej.
Nadawania ulicom patronów jako osób cywilnych.
I to raczej ściśle niemieckich związanych.
Absolutnie.
Czy to osoby koronowane, czy też osoby z literatury niemieckiej, generałowie, kanclerze.
Przede wszystkim, bo zdarzały się też od tej reguły drobne wyjątki.
No i o tych wyjątkach właśnie dzisiaj będziemy mówili. Udało się także Prusakom uhonorować trzech, uwaga, Polaków. Jak to się stało?
Tak, no jakby właśnie w tych czasach pruskich z tym pochodzeniem to było różnie, ponieważ monarchia pruska w pewnym momencie była monarchią niemiecko-polską, bo Polacy stanowili 40% jej mieszkańców, więc to było państwo dwunarodowościowe.
Trochę takie Austro-Węgry, można powiedzieć.
Trochę tak.
Tylko bez tych przywilejów.
No, bez tych przywilejów, niestety. Natomiast są takie trzy przypadki. Każdy z nich jest na swój sposób bardzo ciekawy. Pierwszy, to jest moja jedna z ulubionych historii, to jest kwestia ulicy Kopernika. No oczywiście tutaj nie będziemy wchodzić teraz w dyskusję, czy ten Kopernik był Niemcem, czy Polakiem. Wiemy, że
dla
był
nas
Polakiem.
Był Polakiem, tak, i tego się trzymamy.
I skąd się, no i to właśnie, i ciekawe jest, że to właśnie Polacy nadali temu zaułkowi nazwę ulica Kopernika. Wzięło się to stąd, bo to jest taki mały zaułek przy ulicy Strzeleckiej, że nauczyciel gimnazjalny, bo nauczyciele gimnazjalni wtedy mieli takie bardzo, bardzo wysokie wynagrodzenia, wziął kredyt i zbudował kamienicę mieszkalną w tym że zaułku. A wówczas władze pruskie nie pozwalały, żeby stawiać pomniki jakimkolwiek osobom bez zgody królewskiej, więc było to praktycznie prawie niewykonalne. I Polacy, poznaniacy wymyślili taką ciekawą formułę, że te pomniki czy popiersia stawiali u zwieńczenia kamienic. I tenże nauczyciel zwieńczył swoją kamienicę popiersiem Kopernika.
I to przeszło.
I to przeszło, do tego nikt nic nie miał, bo na dachu mógł sobie tam stawiać, co mu się podobało. Czy to był kur, czy tam był jakiś Kopernik. No ale to spowodowało, że poznaniacy zaczęli ten zaułek nazywać ulicą Kopernika. Stało się to tak powszechne, że policja pruska zareagowała i napisała tutaj do władz miejskich, żeby formalnie nadać temu zaułkowi nazwę ulica Kopernika, bo nie może być tak, żeby sobie Polacy sami nadawali nazwy ulicom. No i tak właśnie powstała.
Ale jednak uzus pozostał.
Uzus pozostał i uzus został jakby tutaj uchwalony przez te władze miejskie. I mamy ten zaułek do dziś. I to właśnie potem było wielkim problemem, bo ten Kopernik, największy, najwybitniejszy Polak, nie miał właściwego uhonorowania. I w 1973 roku, kiedy obchodziliśmy 500-lecie jego urodzin, władze miejskie postanowiły zmienić nazwę Ronda Caponiera i nadały mu właśnie imię Kopernika.
No tak, no bo jednak mimo wszystko zasługiwał na coś więcej niż zaułek.
Zdecydowanie. Choć dziś
tam
znowu do tego powrócił.
No tak. Drugie nazwisko, właśnie nazwiska, Garczyński.
A, to jest też fenomenalna historia.
Nieprzypadkowo liczba mnoga.
Ulica Garczyńskiego powstała, to jest taka wąska uliczka na Wildzie, która idzie, wychodzi tak na wprost szpitala obecnie ortopedycznego imieniem Degi. I tą ulicą, tą nazwą, jej patronem został Tadeusz Rautenberg Garczyński. To był taki hrabia pruski, no taki renegat po prostu polski. I Prusacy chcieli go uhonorować, bo on tutaj kupił ten zakład sercanek i tam prowadził zakład Garczyńskich. Natomiast po zmianie tutaj władzy, po obaleniu Prusów, Polacy utrzymali tą nazwę, tyle tylko, że uhonorowali nią hetmana Garczyńskiego. Potem powstała w ogóle wątpliwość, kto jest uhonorowany i była tablica przedstawiająca trzech Garczyńskich, a ulica tego hetmana utrzymała się jeszcze w Polsce Ludowej, tyle tylko, że wtedy uważano, że to jest ulica Stefana Garczyńskiego, poety romantycznego.
Tak czy owak nazwa funkcjonuje.
Do dziś.
Do dziś. No i jeszcze jedno nazwisko.
No i ostatnie nazwisko to jest hrabia Raczyński, ponieważ Prusacy bardzo cenili hrabiego Raczyńskiego i fragmentowi obecnej ulicy Garbary, gdzieś od placu Bernardyńskiego na południe, czyli wiodącego ku Rogalinowi, nazwali to ulicą Raczyńskich. Także tutaj no niestety po wojnie II światowej ta ulica się już nie utrzymała, bo oczywiście w międzywojniu była nadal, bo Edward Raczyński się zbyt bardzo kojarzył z jego prawnukiem, który pozostał na emigracji, no i stąd po latach, dopiero w latach 90. hrabia Raczyński zyskał ulicę, no ale ona jest na Podolanach, no i jest to trochę takie wstyd dla Poznania, że jednego ze swoich największych darczyńców tak słabo honoruje.
Ale jest jeszcze Biblioteka Raczyńskich, trochę jak Rondo Kopernika.
Biblioteka,
miejscu, który
no i my też
sama
bardzo,
w sobie jest pomnikiem.
Tak, i bardzo byśmy chcieli, żeby obok tego fotela Konstancji stanął drugi fotel i żeby sobie usiadł na nim Edward, zwłaszcza, że to jego najbardziej znany obraz to jest właśnie taki na fotelu i myślę, że na to Edward naprawdę sobie zasłużył.
Historia żywa.
I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox and sent a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
We're riding on it.
Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Return to sender, return to sender, return to sender.
Historia żywa w Radiu Poznań. Proszę Państwa, trzy buty miał na wyposażeniu żołnierz armii Napoleona. Dlaczego? O żołnierskiej modzie i o tym, co żołnierz nosił w plecaku, rozmawiają dziś historyk wojskowości Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak.
Można powiedzieć, że od wieków osobiste wyposażenie żołnierza, rycerza czy też wcześniej woja to około 25-30 kg. No oczywiście zupełnie coś innego jest w plecaku współczesnego żołnierza, a na przykład żołnierza z czasów napoleońskich. No ale czy były przedmioty, które można by znaleźć i w jednym i w drugim plecaku?
Oczywiście jest wiele elementów wyposażenia żołnierskiego wspólnego. Tak samo żołnierz napoleoński czy żołnierz francuski walczący w Iraku, w Afganistanie, na pewno będzie przenosił elementy do konserwacji broni, elementy do konserwacji obuwia, chociażby starą dobrą szczotkę i pastę do butów.
Jeżeli jesteśmy już przy butach, to ciekawostka. Na wyposażeniu żołnierza z czasów napoleońskich były trzy buty. Dlaczego trzy?
Dwa buty dostawał do chodzenia, a trzeci był rezerwowy. Dlaczego tylko jeden? Bardzo prozaiczna sprawa. W tamtym okresie nie rozróżniano, czy but był lewy, czy prawy. Ten trzeci był po prostu uniwersalnym zapasowym obuwiem, jak któryś z butów na nogach by się po prostu żołnierzowi rozpadł.
Praktyczne, chociaż niekoniecznie wygodne. Niewygodne były też z pewnością wysokie czapki, które były charakterystycznym elementem wyposażenia żołnierza armii napoleońskiej. To miało jakieś praktyczne zastosowanie?
Czaka, bo tak się te czapki nazywało, czy chociażby odpowiednik polskich rogatywek, tych polskich wysokich rogatywek ułańskich, które przetrwały praktycznie do Legionów Piłsudskiego. To była skarbnica wojskowa. Czapka miała taką konstrukcję bardzo wysoką, przez to, że miała po pierwsze dodawać wyglądu bojowego dla żołnierza, który stał w szyku. Pamiętajmy, że średnia wzrostu to 1,65 m plus 30 cm czapki, no to już jest kawał żołnierza. Po drugie, miała chronić głowę przed cięciami, na przykład kawaleryjskimi cięciami szablą, bo czapka miała tak konstrukcję przemyślaną, że po prostu była lekka, a ta szabla miała wytracić impet na tego typu nakryciu głowy. No i ostatnia rzecz, chyba najważniejsza dla żołnierzy, a konstruktorom się absolutnie nie śniła, to magazyn, podręczny magazyn najpotrzebniejszych rzeczy dla żołnierza, który w tej czapce nosił całą swoją skarbnicę, łącznie z tym, że ułani czy kawalerzyści byli w stanie wracać całym szwadronem po taką czapkę, jeżeli któryś z ułanów zgubił ją, ponieważ tam nie tylko były skarby, ale także były dwie najważniejsze rzeczy dla każdego żołnierza, czyli krzesiwo i suchy tytoń.
No jak widać, przyzwyczajenia się nie zmieniają, ale moda żołnierska zmieniła się przez wieki. Gdy w muzeum oglądamy na przykład stroje rycerstwa z czasów średniowiecza, to rzucają się w oczy przede wszystkim kolory. Wszystko jest pstrokate, no i niepowtarzalne. Zmienia się to dopiero w XVII wieku.
Przychodzi standaryzacja, na pole walki wchodzi piechota, wchodzi taktyka, wchodzą specjalne formy prowadzenia walki, forma walki liniowej i zachodzi potrzeba odróżnienia oddziałów na polu bitwy i tak naprawdę w taki sposób rodzą się mundury. Mundury, które na początku z dzisiejszym wyobrażeniem mundurów nie miały za dużo wspólnego.
Dzisiaj żołnierz robi wszystko, żeby się ukryć, żeby wróg go nie zobaczył. XIX wiek to mundury wielobarwne, które były widoczne z daleka. Dlaczego?
Ówczesna taktyka prowadzenia działań, użycie broni czarnoprochowej powodowały, że to skuteczne starcie dwóch oddziałów piechoty na przykład odbywało się w granicach od 250 do 150 metrów. Nawet najlepiej wykonany mundur maskujący po prostu i tak by się nie zdał. Chodziło o to, żeby po pierwsze pokazać, jakie to wojsko jest ładne, tak? No to wynikało między innymi chociażby z mody, a przede wszystkim, żeby odróżnić oddziały na polu bitwy. To stąd między innymi się wzięły charakterystyczne czerwone kurtki żołnierzy Imperium Brytyjskiego, czy trójbarwne mundury w czasie rewolucji francuskiej i armii rewolucyjnej. Stąd też wzięły się charakterystyczne granatowo-żółte barwy piechoty, między innymi Księstwa Warszawskiego. To był tradycyjny kolor oddziałów piechoty i to przetrwało do dziś, oczywiście w zmienionej formie. Wtedy to całe mundury były jednym wielkim wyznacznikiem, z jakiej formacji się pochodzi. Oczywiście im formacja bardziej prestiżowa, chociażby w kawalerii, jak huzarzy, jak lansierzy, no to już ten mundur musiał być odpowiednio bogatszy, bo służyli w tych formacjach bogatsi żołnierze o bogatszym pochodzeniu. Stąd też porównując mundur piechura Księstwa Warszawskiego a huzara epoki napoleońskiej, no widzimy tą różnicę. Huzar to już był, widać, ten pieniądz, te środki, gdzie bardzo często mundur był droższy od wierzchowca, na którym ten huzar się poruszał i walczył.
Czyli wiemy już, że XIX-wieczne mundury miały przede wszystkim wyglądać, miały być ładne, miały się świetnie prezentować na polu bitwy, a czy żołnierzowi w takim mundurze było wygodnie?
No to już nie jest tak do końca potwierdzone i niestety, tak jak dzisiaj, tworząc coś dla armii, przede wszystkim dba się o komfort żołnierza, wygodę i ergonomię działania. No, XIX wiek do nich nie należał i mundury miały być przede wszystkim ładne.
Historia żywa.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad, gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak, kto wie, czy było tak. Czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat? Tam, gdzie w polu krzyża zna, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam, gdzie kwiaty, gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad, gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było.
Słuchacie historii żywej.
Chyba wszyscy się ucieszymy. Już wkrótce zobaczymy pomnik zasłużonego wielce biskupa, humanisty, wspaniałego gospodarza Jana Lubrańskiego. Do dziś podziwiamy i odwiedzamy założoną przez niego akademię, gdzie mieści się teraz Muzeum Archidiecezjalne.
Tutaj udało nam się jako Fundacji Kochania Poznania,
której pan jest prezesem, pan Paweł Cieliczko, doktor Paweł Cieliczko.
Tak, owszem. Wspólnie z Fundacją Akademii Jana Lubrańskiego, której szefuje ksiądz doktor Jerzy Strand, przygotować taki wniosek i uzyskać finansowanie z Warszawy, co jest zawsze takie miłe i cenne. I udało nam się stworzyć, już właściwie on stoi, jeszcze nie było oficjalnego otwarcia, pomnik biskupa Jana Lubrańskiego. Te środki udało nam się uzyskać z kancelarii premiera. Kancelaria premiera utworzyła taki projekt upamiętniania wybitnych Polaków. No tutaj napisałem taki wniosek, w którym pokazałem, że to jest właściwie drugi uniwersytet w Polsce, pierwsza akademia renesansowa i postać jest absolutnie wybitna, a kompletnie nieznana. No tutaj kancelaria uznała, że to faktycznie wielkie zaniedbanie i udało nam się dzięki temu ten projekt zrealizować.
Był oczywiście konkurs.
Był oczywiście konkurs. Na konkurs wpłynęło sporo prac, bardzo różnych, od rzeźb bardzo nowoczesnych, awangardowych, po rzeźby bardzo takie, no, hieratyczne. Myślę, że udało się wybrać rzeźbę absolutnie najlepszą, która, no, ja tutaj byłem od początku jej wielkim orędownikiem. Jest to rzeźba krakowskiego artysty profesora Macieja Zychowicza, który... To jest dla mnie strasznie, jako historyka też miłe, że wczytał się w tą postać i ta rzeźba właśnie świetnie opowiada o postaci. Jest to rzeźba przedstawiająca postać biskupa wielkości mniej więcej naturalnej, tam 2,20 bodajże, na dwóch schodkach, lekko jest tylko wyniesiona, nie jest to żaden
pompatyczny pomnik.
Pompatyczny, tak, chodziło, żeby on był blisko ludzi. I ona jest stworzona z dwóch materiałów. Wyrasta z kamienia, z takiego czerwonego kamienia, nawiązującego barwą do ceglanej elewacji Akademii Lubrańskiego. U dołu ta rzeźba jest taka nieobrobiona, jest surowym kamieniem i im bardziej wędruje ku górze, tym jest bardziej wypracowana plastycznie.
Czyli jest to postać.
Tak, postać. Po pierwsze jest zrobione, no, normalnie z takiego z brązu, z odlewu. Mnie to ujęcie bardzo zachwyciło, bo ono pokazuje właśnie tą postać Jana Lubrańskiego taką podwójną, gdzie on był zarówno związany z tą sferą sakrum, jak i profanum, gdzie był biskupem, ale także był politykiem, był dyplomatą, był przede wszystkim też gospodarzem diecezji, ale pamiętał o wodociągach, pamiętał o kanalizacji na Ostrowie Tumskim. Więc właśnie ta postać jest pokazana już właśnie poprzez materiał jako postać bardzo wielowymiarowa.
Kiedy możemy spodziewać się odsłonięcia tego pomnika?
Były co do tego dyskusje, bo była koncepcja, żeby stanął w linii tutaj ulicy, żeby przed Akademią, natomiast jednak zapadła decyzja, że stanie w ogrodach Lubrańskiego, tutaj, które są oczkiem w głowie księdza Sztranca. I planowaliśmy to zrobić 23 maja, czyli za chwilę, bo to jest właśnie rocznica erygowania Akademii Lubrańskiego, czyli takiego najważniejszego.
I uda się?
Zależy od ogrodników. Kilka dni temu rozmawiałem z księdzem Sztrancem i właśnie mówi, że chciałby, żeby też od razu pokazać wtedy, jak piękny jest ten ogród, a te prace jeszcze trwają, więc być może będzie to odrobinę przesunięte, ale
niedługo.
Ale już wkrótce.
Informował i obiecywał dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania. Nie ma tam pluszowych foteli i klasycznej sceny, podziału na aktorów i ekipę techniczną. Za to mile widziana jest umiejętność posługiwania się kluczem numer 19 oraz umiejętność przemieszczania się autem ze scenografią, pokonując tysiące kilometrów. To teatr ósmego dnia, nazywany poznańskimi ósemkami. To jedna z niewielu wspólnot teatralnych na świecie, która przetrwała 60 lat. W 1964 roku Teatr Poezji Ósmego Dnia, bo tak ósemki się kiedyś nazywały, stworzyła grupa studentów polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród nich był m.in. nieżyjący Lech Raczak. W roku 1967 dołączyła obecna profesor teatrolożka Elżbieta Kalęba-Kasprza, a inspiratorem tego niezwykłego przedsięwzięcia był Tomasz Szymański.
Ten teatr był nam bardzo potrzebny otóż do tego, żeby się dobrze czuć, żeby samo się realizować, żeby działo się z nami coś więcej niż zwykle się dzieje na studiach. Dużo tutaj było wspólnego działania, gadania, dyskutowania, nocnych rozmów, wspólnych imprez, no bo przecież my byli normalnie, mieliśmy po 18 lat, jakieśmy zaczynali. Zachłysnęliśmy się przecież studencką wolnością, tak się zaczynało to nasze dorosłe życie.
Jedna z koleżanek przyniosła zieloną gęś Gałczyńskiego, jest w Wierzy Stworzeniu Świata, w którym napisano, że Pan Bóg przez 6 dni stwarzał tam po kolei i tak dalej, i tak dalej. Siódmego odpoczywał, a ósmego stworzył teatr. No i w związku z tym, dla uczczenia tego faktu, powstał teatr ósmego dnia. Najpierw jako taki teatr poezji, graliśmy tam treść gorącą Tuwima, no i potem takie osiągnięcie nasze duże to było Męczeństwo i śmierć Marata Petra Weissa. Zostaliśmy nagrodzeni na festiwalu teatralnym w Toruniu. To była polska prapremiera, trzecia realizacja na świecie. To jest właśnie taki tekst o istocie rewolucji. Między innymi o tym, że rewolucja pożera własne dzieci, o tym, kto jest beneficjantem rewolucji. Zaczęło się od tego czasu właśnie to takie polityczne przyglądanie teatrowi ósmego dnia. Koledzy zostali, ja odszedłem, ja szedłem jakby swoją drogą, mnie interesował bardziej ten teatr repertuarowy. Oni wtedy zostali przy sprawie teatru Grotowskiego, tam była fascynacja tym teatrem. No i tak to jest naturalnie.
Rzeczywistość realnego socjalizmu nie znosiła takich zjawisk jak ósmy dzień. No bo to, co oni proponowali, było takim uderzeniem w samą istotę tego systemu. To, że w tych spektaklach widać było wyraźnie, jak schizofreniczna jest to rzeczywistość, znaczy w jakim pęknięciu żyjemy, jak bardzo podwójny jest świat, w którym musimy tak okrakiem się poruszać, co jest bardzo niezdrowe, jak wiadomo. Bardzo łatwo to pokazać na poziomie takiego życia codziennego, bo tego doświadczył każdy, niezależnie od stopnia świadomości znowuż. No, każdy zna doskonale taką sytuację, w której, nie wiem, dzieci w przedszkolu czy w szkole uczą się wierszyka na 1 maja, nie wiem, życzeń dla pierwszego sekretarza, albo czytają czytankę o świetnych dokonaniach partii, prawda? Po czym wracają do domu i biegną na katechizm, albo idą do pierwszej komunii, ale jednocześnie sobie, wiesz, tak za bardzo się tym nie chwal w szkole może, bo to zależy od tego, gdzie tatuś czy mamusia pracują, prawda? To nie jest dobrze widziane. No to cóż to jest? To jest dokładnie to. To jest schizofrenia, to jest podwójne życie, podwójna świadomość, prawda? Oficjalna i prywatna. Tak się nie da. Lata 70. to był taki okres właśnie jakby jeszcze heroicznego poszukiwania drogi i wypracowywania metody twórczej. To chyba pomogło im także przetrwać wtedy, kiedy inne grupy się rozpadały. Mianowicie to, co się nazywa kreacją zbiorową, czyli jakimś takim wspólnym przygotowywaniem spektakli. Był wprawdzie reżyser, który miał jakiś taki decydujący głos w sprawach ostatecznej kompozycji spektaklu, ale przede wszystkim byli ludzie w zespole, którzy ten spektakl przygotowywali jakby tak poprzez wszystkie jego warstwy. I polega to na tym, że ty jesteś aktorem, to tylko wchodzisz na scenę i wygłaszasz tekst. To nie ten model teatru. Jesteś aktorem, to znaczy, że przygotowujesz razem z innymi przedstawienie, ale to znaczy, że musisz zaproponować temat, własną osobę w tym przedstawieniu, czyli jakby rolę dla siebie, problem, o którym chcesz opowiedzieć. No i jeszcze na dodatek jakoś to zderzyć z tym, co koledzy mają do powiedzenia, żeby z tego wyniknęła sprawa zrozumiała dla odbiorcy. Tekstem mógł być fragment maleńki jakiejś wiadomości w gazecie na przykład. Tekstem mógł być cytat z wiersza. Tekstem mógł być jakiś zaimprowizowany fragment dialogu. No i z tego wszystkiego budowano przedstawienie. Te przedstawienia były, znaczy jeżeli one docierały do widzów, i to widzów często zupełnie nieprzygotowanych do, jakby nieobytych z teatrem, to dlatego, że one były zbudowane na pewnej prawdzie takich sytuacji między ludźmi, które widzowie znali, bo znali je z własnego doświadczenia.
Ja trafiłem do teatru trochę przypadkiem, ponieważ będąc już 2 lata na studiach, szukałem kontaktu z teatrem, dobrym teatrem, ponieważ w ogóle chciałem zdawać wcześniej do szkoły aktorskiej, a nie na ekonomikę handlu. I trafiłem na Leszka Raczaka, który polecił mi Studencką Akademię Teatralną. Był to rodzaj warsztatów prowadzonych przez Teatr Ósmego Dnia, z których potem wyłaniano nowych członków teatru.
W przeciwieństwie do Tadeusza, nie poszukiwałam jakoś specjalnie grupy teatralnej. Ja poszukiwałam jakiejś grupy ludzkiej. Wkrótce zresztą okazało się, że grup ludzkich się nie znajduje, tylko trzeba je samemu stworzyć. I to było moim celem przede wszystkim, ponieważ miałam jakieś takie poczucie niewygody w tym życiu w tamtych czasach, ten PRL. No, tam 18 czy tam 19-letnią wtedy dziewczynę jakoś brzydził do siebie bardzo, dawał poczucie przede wszystkim jakiegoś ogromnego zniewolenia, bo takie to były czasy szare i bezbarwne, a także taka była prawda dosłowna, czasy, które rzeczywiście dawały poczucie zniewolenia. Nie wolno było się nigdzie poruszać, nie można było wyjeżdżać, nie można było marzyć o podróżach, nie można było ich realizować, nie można było żyć wedle stylu, jaki się chciało. Trzeba było podziwiać tę jedną, jedyną partię centralną, wielbić ją i szanować wszystkie jej nakazy. To było bardzo doskwierające. Dowiedziałam się od kolegi starszego, od siebie o rok ze szkoły, że jest taka grupa teatralna, która właśnie oprócz tego, że robi teatr dość niezależny i wolny, jest oczywiście taką grupą atrakcyjną towarzysko. Powiedzmy, że bardziej atrakcyjną towarzysko niż taką, jak ja wtedy wyobrażałam sobie, żebym chciała, ale i tak się wyróżniała niezwykłością w tym poznańskim środowisku. No i właśnie tenże Sławomir Magala poznał mnie wkrótce z Leszkiem Raczakiem, no i od właśnie mojej przyjaźni, pewnej zażyłości z Leszkiem zaczęła się moja w tym teatrze obecność.
Wystąpili Tomasz Szymański, Elżbieta Kalęba-Kasprzak, Tadeusz Janiszewski oraz Ewa Wójciak. Siedziba Teatru Ósmego Dnia znajduje się przy ulicy Ratajczaka 44 w Poznaniu, na drugim piętrze budynku zwanego Arkadią. Zajmuje te same miejsce, w którym było pierwsze studio Poznańskiego Radia w 1927 roku. W pierwszym zespole był m.in. były prezes Radia Merkury Piotr Frydryszek oraz Janina Karasińska.
Ja chciałbym być poetą, bo dobrze, dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, setter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo u poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno. Bo fajnie być poetą, nie musi w biurze ślepić i fuk mu cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć, i mylić się i liczyć, i liczyć wciąż od nowa. Na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa, i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle baczyć, i ciągle patrzeć, i ciągle baczyć, i ciągle patrzeć. Ja nie chcę być poetą.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Już trochę zapomnieliśmy o trwających kilka dobrych lat pracach archeologicznych na Starym Rynku. Chodzimy teraz wygodnie po nowych, równych płytkach, zwiedzamy najstarszą część ratusza i zastanawiamy się, co udało się odkryć archeologom. Czy warto było podjąć taki kilkuletni trud? Odpowiada na te pytania kierująca podziemnymi pracami Katerina Zisipolu z Muzeum Archeologicznego, a pyta Grażyna Wrońska.
W tych warstwach ziemi znalazło się sporo dosłownie skarbów. Broszki, sprzączki, gubiono klucze, fragmenty stroju, ozdoby bardzo często. Tych zabytków mamy około 9 tysięcy, więc no przed nami dużo jeszcze pracy, różne kategorie przedmiotów. I to dopiero pokazuje nam tą kulturę materialną średniowiecznego Poznania i możemy powiedzieć, że ten horyzont tych naszych zabytków jest identyczny jak w całej Europie Zachodniej. Bardzo podobne zabytki możemy spotkać w Londynie, na terenie całych Niemiec. Panią zainteresowały szczególnie pamiątki, które związane były z pielgrzymkami. I to jest bardzo ciekawy dla nas temat, bo nie spodziewaliśmy się, że coś takiego będzie tutaj można zobaczyć.
Tak, bo my podróże jakoś łączymy ze współczesnością, że tak podróżujemy. Teraz jest to bardzo łatwe, ale temat jest o tyle fascynujący, że z Poznania wybierano się na pielgrzymki do odległych sanktuariów, jak na przykład do Kolonii, gdzie w tych warunkach średniowiecznych, kiedy nie było takich dróg i takich możliwości przemieszczania się, podejmowano ten trud. No, było to też swoiste poznanie świata Europy, bo przejście czy też przejechanie z Poznania do Kolonii, do Akwizgranu, gdzie też mamy poświadczone w tych plakietkach pielgrzymowanie, czy do Maastricht w Holandii, no kawał drogi. Badania archeologiczne są nieprzewidywalne. Pracujemy w różnych warunkach, nie wiem co jest gorsze, czy deszcz i zimno, czy też te wysokie temperatury latem.
Największe niespodzianki.
Bardzo nas ucieszył fakt znalezienia dużego urządzenia odwadniająco-kanalizacyjnego, którego się żeśmy spodziewali po wschodniej stronie, czyli tam, gdzie w czasach średniowiecza funkcjonował targ rybny. Trochę przerosłe nawet nasze wyobrażenia, jak wielkie było to urządzenie, które odprowadzało ścieki, wodę z obszaru rynku osią ulicy Woźnej do Warty.
Głęboko się zeszli pod ziemię?
Ponad 4 metry od tej nawierzchni współczesnej. Teren, który obecnie jest w miarę płaski, przed założeniem miasta nie był równy. Były obniżenia wypełnione również czasowo bądź stale wodą i to żeśmy właśnie odkryli. Efekt był też odwrotny tych urządzeń, że jak wskazują liczne źródła historyczne, przy wysokim poziomie wody w Warcie, obszar ten, czyli przed wejściem do ratusza, był zalewany, bo ta woda cofała się tym właśnie kanałem podziemnym i zalewała ten obszar przed domkami budniczymi. Konie kupców norymberskich rzekomo pływały. I o tym mówią źródła pisane, a my oczywiście to też rejestrujemy w naszych warstwach.
O ile podniósł się od czasów średniowiecza poziom Starego Rynku?
Średnio możemy mówić o mniej więcej 3-3,5, ale oczywiście są obiekty, jak na przykład studnia, którą żeśmy odsłonili, doszliśmy prawie do 6 metrów. Obecna ulica Jana Baptysty Quadro, dawna aksamitna Wiankowa, tam były kramy, w których sprzedawano bogate tkaniny, gdzie 28 takich po jednej, po drugiej stronie stoisk było i co się zachowało w postaci reliktów tej architektury, a również samej drogi, czyli ten układ przestrzenny tego średniowiecznego miasta w tym wycinku zabudowy śródrynkowej, czyli tak zwanego teatru.
To jest tam, gdzie jest dzisiejszy Arsenał i Muzeum Wojska Polskiego.
Tak, dokładnie w tym miejscu.
No my znamy domki budnicze, bardzo malownicze.
To dawne budy śledziowe i budnicy mieli prawo do sprzedawania w tych budach śledziowych właśnie ryb solonych śledzi, ale także dorszy, węgorzy. Handlowano również smołą, szybami, świecami, a także płótnem niebielonym. Było dużym zaskoczeniem odkrycie przez nas stacji transformatorowej z lat 30. z okresu międzywojennego. Ta stacja transformatorowa wybudowana całkowicie w ziemi z pieniędzy elektrowni miejskiej, służąca zasilaniu trakcji tramwajowej, która przecież przez rynek przebiegała. No zupełnie to zanikło, nikt nie pamiętał o tym. To było wielkie zdziwienie i takie no, bardzo współczesne. Wszyscy zadawali pytanie, co żeście odkryli?
No to wiele satysfakcji.
Tak, bo i też troszeczkę uśmiechu przy tym, bo zajmujemy się rzeczywiście obiektami znacznie starszymi.
Tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Żegnamy się jak zwykle piosenką ze starej płyty. Za tydzień spotka się z Państwem Jacek Butlewski. A my dziękujemy za uwagę. Jerzy Piasny i Krzysztof Jankowski.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it.
my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Diamonds are